Dzień dobry w piątek, jak zwykle.
Dzień dobry, dzień dobry. Ja od razu mówię, że jestem wykończony, bo wróciłem z dwóch imprez, z czego jedna się odbywała w Pieninach, wysoko w górach, gdzie, o Boże, nie wiedziałem, że bycie dziennikarzem bez dostępu do internetu jest tak strasznie trudne.
A tam jest powietrze rozrzedzone i internet nie pracuje?
Nie, tam był hotel, który chyba tym właśnie miał przyciągnąć potencjalnych klientów, że ach, tacy będziecie zupełnie odcięci od życia.
A, bo rzucam zasięgu telefonicznego, tak, w Pieniny.
Z zasięgu telefonicznego nie ma, a internet w tym hotelu działał tak, że gdyby mieli wiadra, to by go nosili wiadrami, ale tak to tylko w dłoniach. No i było średnio. A pojechaliśmy do tego hotelu, który poza tym pod każdym względem był kapitalny. Tam się odbywała prezentacja, premiera i pierwsze jazdy tym, co mówiliśmy już tydzień temu, że będzie, czyli nowej Toyoty Yaris Cross.
No jest już film
Tak, mój film już jest od
przedwczoraj. Muszę powiedzieć, że tak, że obejrzałem bardzo uważnie.
Całe 45 minut.
Całe 45 minut.
Podziwiam.
I to, co rzuciło mi się w oczy przede wszystkim, to są wreszcie te multimedia, które...
Och, postęp jest tak kolosalny.
Na które narzekaliśmy w prawie każdej Toyocie do tej chwili i proszę pana, co jest tak...
Można? Można.
Dziękuję uprzejmie.
No właśnie.
Druga rzecz jest taka, wiesz co, o ile to, co ty wskazałeś dosyć słusznie, że przy... przednionapędowym wariancie, to jest to tak naprawdę normalny Yaris, po prostu podniesiony.
No.
O tyle mnie zachwycił ten czteronapędowy.
No bo rzeczywiście ja się nie spodziewałem, że Toyota wykona ten sam numer, co grupa Volkswagena, czyli że może być zupełnie inny układ jezdny.
No więc tak. I po pierwsze, jednak ta dwusilnikowość, a w jego przypadku właściwie trzysilnikowość.
Tak.
Prawda? Co jest stosowane w wielu samochodach, ale raczej nie z tego segmentu.
No zupełnie nie.
Po drugie to, że za zamontowaniem, to co pokazałeś, że to się sprawdza, za zamontowaniem tego drugiego silnika elektrycznego z tyłu, poszło przeprojektowanie zawieszenia, co kosztuje.
No przecież.
A chciało im się. Więc tu muszę powiedzieć, że to jest fajne. I to, co jest fajne, pamiętasz te nieszczęsne jeepki małe, hybrydowe?
Tak, gdzie, tak.
Też był w zasadzie taki sam funkcjonalny napęd na cztery koła. Aha. Z elektrykiem z tyłu. A jednak Yaris rusza z obu osi, a nie
tak,
tylko z jednej.
Tak, właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi, że on rusza z obu osi, a w inteligentny sposób i nie zakłócając w żaden sposób percepcji kierowcy, bo siedzisz za kierownicą, to się pewnych rzeczy spodziewasz po samochodzie.
A czy wiesz, ciebie to ma ciebie nie interesować.
No dokładnie, ale jeżeli samochód tylko dlatego, że inżynier sobie coś tam wymyślił, czy programista, nagle kompletnie zmienia charakterystykę swoją i swojego prowadzenia, no to kierowca, nawet doświadczony, może być tym zaskoczony boleśnie.
No tak, bo widzisz, cała zabawa polega na tym, że inaczej. Oczywiście trudno powiedzieć, że każdy samochód jest stuprocentowo przewidywalny. Tak?
No nie, bo, no to oczywiste.
Pamiętasz BMW M3 Competition,
oczywiście,
który był dla nas kierowców doświadczonych w pewien sposób przewidywalny. Natomiast zdarzały się sytuacje, kiedy jednak zastanawiałeś się, co on zrobi.
Co on zrobi, tak, bo wrażenie takie było, że głaszczesz tygrysa, który jest udomowiony, ale jednak...
Haps.
Właśnie, może dojść do hapsa.
Tak. Albo jak z kotem, który grzecznie się rozwala, żeby go głaskać po brzuszku.
Po czym ci rozdrapie rękę.
Uznaje, że wystarczy.
Tak.
I to on o tym decyduje. I tutaj sytuacja jest taka, że samochód decyduje.
Tak, a w tym Yarisie to jest wszystko przewidywalne. I nie miałem z tym najmniejszego problemu, chociaż no, Wiesz co, to co tam było, był taki fragment, kiedy przednio napędowcem pojechałem po luźnej ścieżce i potem zawracałem na mokrej łączce, która była mocno nachylona.
No, to widziałem, no.
To było zaskakujące, że on z przednią osią bez najmniejszych problemów wykonał to.
No tak, ale wiesz, no to wsparcie drugim silnikiem, tak, no to miał moment...
Właśnie o to chodzi, że to jest po prostu ten zespół hybrydowy Toyoty z ECVT, czyli przekładnią planetarną. On się tam najzwyczajniej w świecie sprawdził.
Znaczy wiesz, cały czas ma to samo, co jest w zwykłym Jarisie, czyli tą nieszczęsną trzycylindrówkę, którą
tak,
słychać.
Tak, która tam odkurzaczuje sobie.
Tak, to co teraz słychać, to jest czterocylindrówka.
Ale też hybryda.
Też hybryda, tak. Za chwilę przejdziemy. Natomiast powiem ci tak, czy... Rozumiem. Ja rozumiem, że producent podstawia na takie jazdy pierwsze dla dziennikarzy to, co ma najlepszego.
No w tym przypadku nie. W tym przypadku nie, ponieważ jedyne samochody dostępne w tej chwili do jazd w całej Europie to są samochody
z Belgii.
Centrali w Belgii, wyspecyfikowane dokładnie na rynek belgijski, więc one mają mniej więcej 70% pokrycie z polską specyfikacją. Nie da się tego bezpośrednio
porównać.
Ale nasza
będzie lepsza? Czy
nasza będzie lepsza.
Nasza będzie lepsza. Wiesz, to daj Boże każdemu. Czy ja dobrze zauważyłem, że tam w ogóle była dwustrefowa klimatyzacja
tak.
w nim? No to popatrz, no to w zwykłym nie było, mimo że był w najwyższej wersji.
W zwykłym była w najwyższej
była?
Wersji, tak. Hybrydowy Yaris ma zawsze automatyczną, ale jednostrefową, ale myśmy mieli samochód, który istniał tylko przez pierwszy miesiąc sprzedaży, czyli Premier Aha. Edition. Ja nie mam pojęcia, chyba w tej chwili Tokyo Edition też ma dwustrefową, ale to już jest jakieś szaleństwo cenowe.
No dobrze, natomiast powiedz mi tak, czy poza hybrydą będą jakieś inne warianty tego crossa?
Tak.
Zwykłe benzyny?
Tak, 125-konny 1.5 trzycylindrowy, benzynowy, który nawet będzie mógł być w niektórych przynajmniej specyfikacjach w manualu.
Trzycylindrowy.
No ale nie przesadzaj, mieliśmy przez chwilę przecież zwykłego Yarisa w wersji tylko benzynowej. I oczywiście on był drażniący przez te trzy cylindry, ale to było bardzo sympatycznie jeżdżące auto.
Czy słuchaj, no wiesz, no to ma 125 koni, dobrze. I
bo to jest pytanie... tak, jakbyśmy się obrażali na wiatr, że wieje. No on
I
wieje, no
pytanie,
nie
tak,
przeskoczymy.
I teraz pytanie jeszcze jedno. Czy ta zwykła benzyna też będzie miała jakieś AWD?
Nie.
Nie,
nie absolutnie. Widzisz. Tak samo jak w zwykłym Yarisie nie
Czyli
ma w ogóle
AWD,
mowy.
Musisz hybrydę.
Tak, i to od razu tą bardzo wysoką. Przypomnijmy, że dopłata do AWD, czyli do tej również wielowahaczowej tylnej osi, to jest 10 tysięcy złotych, niezależnie od tego, jaką specyfikację wybierzesz. Ale według mnie problem jest zupełnie inny. Te trzy cylindry, no powiedziałem, obrażanie się na wiatr, że wieje. Co no, jest w tym przypadku wiatrem?
Nie,
to, że się wymusza na wszystkich producentach aut, trzy cylinderki, litrowe silniczki, a tak znaczy, naprawdę wiesz, najgorsze jest to, o czym my dwaj rozmawiamy od Bóg wie jak dawna, że się wymusza elektryfikację pozasystemową, bez jakiegokolwiek planu. A twoja strona overdrive.com.pl pięknie opisała coś, co można by uznać za signum temporis.
No właśnie.
To może teraz ty to opowiedz, bo według Unii Europejskiej silniki spalinowe nie, że będą skazane na wymarcie, tylko one są już skazane.
Aczkolwiek na przykład bardzo mi się spodobało to, co powiedział pan premier Czech, że on ma to tam, gdzie ma.
Tak jest, tylko że pan premier Czech, nie zapominaj, ma za półtora miesiąca wybory i on pewne rzeczy musi mówić.
Ale jest, to będzie można go potem jakoś z tego rozliczyć. Ale teraz komu umknęła informacja? Otóż Porsche, proszę pana.
Czyli jakby nie patrzeć, jeden z najważniejszych graczy na rynku.
Z Siemensem.
Również jednym z najważniejszych graczy na rynku.
Będą produkować syntetyczne paliwo pozyskiwane z wodoru, uważasz pan, w Chile, bo tam wieje.
Bo w Chile, proszę pana, nie sięgają macki lobbystów unijnych.
Ale teraz uważaj, i to będzie paliwo pozyskiwane z elektrolizy, ale elektrolizy czystej, czyli wodór. Czyli z wodoru będą, może ja zacytuję, tani prąd z wiatru, mówiliśmy?
Tak.
Prawda? Posłuży do produkcji paliwa praktycznie
wręcz darmowy,
neutralnego pod względem emisji CO2. W pierwszym etapie elektrolizery rozdzielają wodę i tlen, tak. Przepraszam, rozdzielają wodę na tlen i zielony wodór, tak, za pomocą energii wiatrowej. To, co mówiliśmy, stawiasz sobie wiatraczek, tak, masz wodór.
I za darmo.
A teraz uważaj. Następnie CO2 jest filtrowany z powietrza i łączony z zielonym wodorem w celu wytworzenia syntetycznego metanolu, który z kolei zostaje przekształcony w e-paliwo. Można? No,
można.
Można. I teraz zobacz.
Znaczy, ja rozumiem, że to tanie nie będzie w wyprodukowaniu systemu, fabryki.
To znaczy, wiesz co, no słuchaj.
No bo jednak to jest kawał chemii. To jest kawał chemii.
Ale jeżeli oni w przyszłym roku chcą wyprodukować 130 tysięcy litrów pilotażowo, bo Porsche Super Cup wyścigi będą na tym paliwie.
A, bo oni tego nie robią jeszcze komercyjnie, tylko na razie po to, żeby pokazać.
Do 2026 roku, czyli w ciągu 5 lat, będzie 550 milionów litrów wychodziło stamtąd paliwa.
Czyli należy przyjąć, że wszystkie normalne Porsche, a nawet Porsche hybrydowe, będą jeździły na tym paliwie.
I co się okazuje, można. I teraz, ponieważ Porsche chce rzeczywiście pokazać, że wodór może być po pierwsze na skalę przemysłową pozyskiwany w sposób
całkowicie ekologiczny.
Ekologiczny, nie to, co wszyscy... Nie, bo to ten brudny wodór...
Szary, niebieski, sraty, taty, dupa w kraty, ja przepraszam.
Fioletowy w złote smoki, tak, i hawajskie gitary i jego pozyskanie to jest tak potwornie nieekologiczne, bo tyle energii zużywa. No, a tu nagle się okazuje, że proszę bardzo...
No, ale to też przecież mówiliśmy od Bóg wie jak dawna, że nie chodzi nikomu, kto chce wejść w napędy wodorowe. Nikomu nie chodzi o to, żeby produkować wodór z ropy naftowej czy z węgla.
Ale nie, bo chodzi tylko i wyłącznie o skalę. O skalę. I w momencie, w którym weszli w to gracze tacy właśnie jak Porsche czy Siemens, których na to stać, znaleźli teren, w którym, bo tam w Chile to zrobili ze względu na to, że tam jak w Kieleckiem.
Tak, tak.
No, wiatry wieją z różnych stron, a co trzeba robić, kiedy wieje wiatr ze wschodu? Wiatr razem z nim.
Ja bym postawił wiatrak, pociągnął kable i uciekł.
No więc, słuchaj, i oni postawili, i widzisz, i można. I teraz popatrz. Czy, przepraszam bardzo, w Europie i okolicach na Morzu Północnym...
Nie, no wszędzie się stawia te wiatraki.
Czy tam nie wieje
w dodatku, przepraszam cię bardzo, coraz więcej wiatraków stawia się bezpośrednio w morzu.
No o tym mówię.
W środowisku, w którym wodę do rozkładania na wodór i tlen już mamy.
Tak, bo tam Punta Arenas to jest na wybrzeżu. A więc wodę też mają.
Też mają, no, ale ja cały czas zmierzam do jednego, bo tutaj mamy dwie zupełnie różne sytuacje. Pierwsza dotyczy tego, że daje się produkować wodór absolutnie bezkosztowo. To jest jedna inwestycja, żeby postawić wiatraki czy fotowoltaikę i połączyć to z elektrolizerami, które oczywiście kosztują. To jest jednorazowa inwestycja. Natomiast później to się robi samo i za darmo.
Ale oczywiście, no, no masz tam koszty przesyłu tam jakieś, ale to już...
Ale to są minimalne koszty, dlatego że sam przesył jest i tak wymuszany przez tę samą instalację.
Ale wiesz, co jest dla mnie w tym momencie ważniejsze? Że to paliwo, to jest erzac, no nie czarujmy się.
No jest erzac, ale
Niemcy mają doświadczenie w erzacach.
Tak, i mają doświadczenie w produkowaniu syntetycznych paliw.
Ale proszę pana, co to oznacza?
Że będziemy mieli dalej silniki spalinowe.
To dokładnie.
I to tak. W dodatku będą to silniki spalinowe o naprawdę mikrej emisji czegokolwiek.
No, i co?
Bo Nie no, musimy być w porządku. Wiadomo, że jeżeli spalamy coś w komorze spalania silnika, to nieważne jakie to jest paliwo.
No, para z tego nie wyjdzie.
Para z tego nie wyjdzie, okay. I tak powstaną tlenki azotu, ponieważ jednym z substratów tego spalania jest powietrze, a w powietrzu poza tlenem jest również azot.
Ale widzisz, ale one po pierwsze powstaną w ilościach znikomych.
Tak.
Po drugie, będą łatwe do wyłapania.
Tak, bo nie mamy stechiometrycznej liczby, jeżeli paliwo się zmienia.
Tak jest. I zobacz, coraz bardziej wierzę w to, że te dzwony na trwogę i pogrzebowe dla silników spalinowych jednak jeszcze rok, dwa i zostaną odwołane.
Wiesz co, problem jest jeden. Ludzie, którzy myślą i liczą, mają dokładnie ten sam pogląd. Natomiast ci, którzy wymagają natychmiastowego porzucenia silników spalinowych, a tak naprawdę chodzi im o likwidację indywidualnej motoryzacji, to nie są ludzie, którzy naprawdę się interesują ekologią. To są ideolodzy, którzy, żeby nam zrobić dobrze, żeby nas zakłaskać na śmierć, powtarzają na swój sposób eksperyment Związku Radzieckiego.
Mówisz, że
o uszczęśliwianiu.
Że ideologia i gospodarka nie idą w parze, a w każdym razie nie zawsze.
No przepraszam cię bardzo, ale weźmy pod uwagę dosyć prostą rzecz. Mamy zamiar i obowiązek w tej chwili według legislatorów tankować, jak to się ładnie nazywa, samochody elektryczne, bo spalinowych już nie będzie. Z gniazdka u siebie w garażu, albo z różnych ładowarek. Nawet mamy 50 metrów obok ładowarkę tu w Piasecznie, gdzie mnie przywiozłeś. Do czego zmierzam? Dziś, wczoraj poinformowano nas, że zaraz się skończy piękna idylla. I nie tyle, że w Polsce, dlatego że rządzi ktoś taki, a nie ktoś inny, tylko to jest ogólnoeuropejski problem, co najmniej ogólnoeuropejski, pod tytułem prąd, energia elektryczna będzie drożeć. I to będzie drożeć drastycznie.
A
u nas jeszcze bardziej, bo
Będą to zrzucać na Unię, a...
To, ale pomijmy politykę w tym momencie.
No nie,
energia elektryczna będzie drożeć z prostego powodu, co już pokazało się w Norwegii. Jeżeli zapotrzebowanie motoryzacji na energię gwałtownie wzrasta, to państwo, niezależnie od tego, czy jest socjalistyczne, skandynawskie, niemieckie czy polskie, natychmiast spróbuje z tego ciągnąć zyski.
To jest rzecz pierwsza, a rzecz druga jest taka, że skoro lawinowo rośnie zapotrzebowanie, a źródeł nie przybywa...
I produkcja nie rośnie...
No bo...
Towar musi zdrożeć.
I to są
czyli
prawa
wiadomo,
rynku,
wiadomo, że energia elektryczna, nawet ta domowa, niby najtańsza, podrożeje o około 30%.
Plus
to zaraz.
Plus jak wszyscy zaczniemy ładować te elektryki...
I zacznie brakować...
Tak jest. I tu, proszę pana...
A brakuje już od dawna, bo jeżeli w lecie, kiedy były upały, Niemcy odłączali u siebie największe, najpotężniejsze ładowarki,
ale, no dobra, ale
łącznie z nienależącymi do gmin, czy państwa, czy prywatnych inwestorów, teslowskimi superchargerami. Wszystko powyżej 50 kW było wyłączane.
I na to, proszę pana... Wjeżdża
cały w
Porsche,
bieli,
całe na biało i mówi, no i co? No i o co
można?
Chodzi? Można, to zacznijmy. To jest kolejna rzecz i ja już, wiesz co, powtarzamy się. Ale
tak,
powtórzmy
jeszcze raz.
Niech to się, niech zakwita sto kwiatów. Rozwijajmy te wszystkie technologie.
Tak jest.
Prawda? Nie bez powodu i... Koreańczycy, czyli Hyundai. I
Japończycy,
czyli głównie Toyota, ale...
Ale również Mazda, Mitsubishi...
Nie tylko. Skoro Honda. Oni też pracują nad wodorem,
nie porzucając
innych
rozwiązań
innych technicznych. Rozwiązań. Przecież, przepraszam cię, masz elektryczne Hyundai? Masz. Masz elektryczne Toyoty? Masz.
Oczywiście,
masz elektryczne Mazdy? No,
elektryczne w sensie bateryjne.
Bateryjne. Mazdę mamy jedną i śmieszną.
I Hondy.
Tak. Hondę,
no dobrze, ale to mówisz o naszym rynku.
Mówię o naszym, ale na świecie jest tego od groma.
I tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś, jakiś oszalały lobbysta w Brukseli wymyślił, że tylko i wyłącznie akumulatory i pewna potężna grupa motoryzacyjna najwyraźniej utopiła w tym tyle pieniędzy, że wszystko zrobi, żeby nikt innych technologii nie proponował, to nie znaczy, że tych innych technologii nie ma.
Bo, ale widzisz, prawda jest taka, że oni i tak tych pieniędzy nie odzyskają.
Ale najśmieszniejsze jest to, że Porsche jest elementem tej grupy.
No więc to mnie zastanawia, na ile to jest eksperyment balon próbny, na ile to
a na ile
jest
Porsche
samowola.
Jest samowola, właśnie.
Prawda?
Na ile Porsche jest samostanowiące.
Bo zobacz, że oczywiście Porsche produkuje samochody elektryczne, no bo...
Również bateryjne, tak.
No bo to w tej chwili wszyscy produkują, no więc nie widzę...
To babcia też.
Nie, no wiesz, to, że praktycznie każda lub prawie każda marka ma w ofercie samochód elektryczny, to mnie nie dziwi.
No pewnie,
że
nie.
Sam powiedziałeś, że zapotrzebowanie rośnie. Natomiast, no na przykład to, że oni ewidentnie chcą przystosować silniki do spalania tego syntetycznego metanolu.
Tak.
Prawda? I to jest...
Bo już nie chodzi o to, że sam w sobie metanol, bo tutaj ekolodzy
nie, no to
Brazylia... i nie tylko ekolodzy mają rację.
Brazylia.
Wytwarzanie przez Brazylię metanolu jest zdecydowanie nieekologiczne.
Tak. I tam ten metanol po pierwsze jest wytwarzany w sposób średnio ekologiczny, tylko widzisz, oni mają go z czego pozyskiwać.
Tak.
Wiesz, ale to jest nieważne. Dobra, w Brazylii...
Nie, generalnie chodzi o to, że jest kilkadziesiąt różnych rozwiązań, a uwieszenie się na jednym jest dokładnie taką samą głupotą, jaką było uwieszenie się na jednym, jedynym rozwiązaniu pod tytułem ropa naftowa
przez
ponad 100 lat.
Tylko, że przypomnij sobie, bo o tym też już mówiliśmy, że ponad 100 lat temu, kiedy motoryzacja jako taka
raczkowała, tak, to elektrycznych samochodów było najwięcej i one były najlepsze.
Nie było do końca powiedziane, który system napędu ostatecznie zwycięży.
Tak, bo w pewnym momencie przecież jeździły trzy systemy, wliczając parowy.
No bo, no tak, no. Parowe napędy gdzieś są stosowane chyba do dzisiaj.
Przepraszam, ale mało kto zdaje sobie z tego sprawę, że napędy parowe są również w dzisiejszych czasach elementem nie tylko istniejącym, ale wręcz jednym z najważniejszych. Tyle, że nie w motoryzacji.
Ale
bo przecież napędem parowym do cholery jest nuklearny napęd okrętów.
Oczywiście. Elektrownia jądrowa też jest tak naprawdę parowa.
Oczywiście, no, że tak.
To, ale już nieważne, tylko że popatrz, silnik spalinowy okazał się podatniejszy na ulepszenia, na rozwój, a silnik elektryczny tak naprawdę dzisiaj jest taki
dokładnie
sam,
taki
jak
sam jak
temu.
Był. Tak. I akumulatory, poza tym, że stały się z kwasowych litowo-jonowe,
tak, to jest to
różnica
samo.
Jest per saldo niewielka.
Ograniczenia były te same.
Ograniczenia były i są te same. Oczywiście jakieś tam postępy w sensie zarówno masy, objętości,
no,
gęstości
tak.
energetycznej, jak i łatwości wytwarzania.
Zasięgu,
to wszystko liczymy i jest
przede
ok.
Przede wszystkim szybkości ładowania. No
to nie jest
jasne.
Sytuacja taka, że samochody jeżdżą dokładnie w taki sam sposób, w jaki w powieści Juliusza Werna pływała łódź podwodna Nautilus.
Słuchaj, samochody spalinowe tak samo. Wiesz,
oczywiście.
Więc tu choćby
nazmieniało się mnóstwo, ale zasada jest dokładnie
zasada
ta sama.
Zasada jest dokładnie ta sama. I teraz w pewnym sensie zamiast wrócić do punktu wyjścia, czyli tak jak było tych 100 kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, kiedy konstruktorzy starali się rozwijać i jedną, i drugą technologię i rywalizowały ze sobą te technologie, zamiast wrócić do punktu wyjścia i powiedzieć, dobra panowie, czas start,
tak,
rzeczywiście musimy coś zrobić, bo musimy i to nie ulega wątpliwości, macie 10-15 lat, rozwijajcie taki napęd, jaki uważacie za właściwy, byleby on wypełniał rzeczywiście te normy ekologiczne.
I prowadził do tego, że będzie coraz czyściej, a potem zupełnie czysto.
Tak.
Masz rację, bo w tej chwili to, co wyprawiają legislatorzy Unii Europejskiej, to jest prawie dokładnie to, co wymusił na legislatorach amerykańskich pan Thomas Alva Edison.
No więc właśnie.
Czyli tylko i wyłącznie moje rozwiązanie ma sens, a pana Nikola Tesle to trzeba rozstrzelać.
Tak, bo to
tylko
agent,
powoli, bo agent, to jest agent.
Agent, tak. Ale teraz popatrz.
Może dla przypomnienia. Chodziło wówczas o to, że pan Thomas Alva Edison, który wcale nie wynalazł żarówki, tylko ukradł wynalazek, a opatentował go na siebie, tak naprawdę był geniuszem organizacyjnym, który stworzył...
Fonografu też nie wynalazł, nieważne.
Stworzył A. Przedsiębiorstwo wytwarzające energię elektryczną, B, przedsiębiorstwo przesyłające i C, dystrybuujące.
O to
a
chodzi.
To, że łatwiej mu było zrobić to tylko i wyłącznie w oparciu o prąd stały, w dodatku przesyłany pod ziemią, więc nie wadzący nikomu, to miał pewne argumenty przeciwko Nikoli Tesli i jego pomysłowi o wiele wydajniejszej sieci opartej na prądzie przemiennym, tak, który jednakowoż był puszczany
drutami
nad i to niezbyt wysoko nad ziemią, w związku z czym wszyscy je widzieli i wszyscy widzieli, że są przebicia.
Tak, ale to jest to samo, co było z telefonią. Pamiętasz zdjęcia Nowego Jorku z początku XX
wieku?
Tak, prawda, gdzie...
albo teraz z Tajlandii na przykład.
No, czy tak. I tu jednocześnie ja bym powiedział, słuchajcie kochani, to wy pracujcie nad wszystkimi możliwymi napędami. Oczywiście pod warunkiem zachowania tych norm.
Tak jest i my wam wszystkim będziemy dawali pieniądze, żeby szukać razem.
Ale pracujcie też nad źródłami energii, bo nagle proszę bardzo, Chilijczycy z tej jakiejś tam firmy swojej energetycznej i Porsche.
Jakiegoś startupu, tak.
Tak, nagle oni pokazali, no i co? Można, można. Wiesz, więc tu wracając do punktu wyjścia, jest gdzieś granica obciążenia rynku, bo ten prąd w pewnym momencie zrobi się tak drogi.
No więc ja do tego zmierzałem, że za chwilę się okaże, że nie jedyną różnicą jest to, że jak ładujesz w nocy z gniazdka u siebie w garażu, to wychodzi ci 100 km za 8 zł. Potem w samochodzie elektrycznym.
No bo to teoretycznie to jest zachęcające. No.
Nawet praktycznie jest zachęcające. No każdy... Ale to, czym się chwalą producenci samochodów bateryjnych, czyli że w 15 minut można 80% naładować, to znaczy, że mówimy o ładowaniu w ładowarkach szybkich albo super szybkich, które same w sobie są drastycznie już droższe od ładowarek takich jak ta,
no,
obok której stoimy.
No i to nie jest tak, że potrzeba tyle samo tego prądu.
I prądu potrzeba o wiele, wiele,
cholerę więcej.
I to już nie będzie nocna taryfa prywatna.
A skąd?
Tylko to będzie najwyższa taryfa przemysłowa i w efekcie 100 kilometrów pokonywane samochodem ładowanym z super szybkiej ładowarki kosztuje 10 razy więcej niż ładowanym w domu.
No więc o to właśnie chodzi. I coraz, wiesz co, powiem ci, I don't want to live on this planet anymore.
Ale nie, może nie aż tak. Natomiast przy tym wszystkim jeszcze trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że nawet jeżeli wszystkie samochody będą elektryczne, mało, jeżeli wszystkie będą miały w wyniku jakiejś rewolucji absolutnie nieobciążające środowiska w sensie produkcji, akumulatory. I jeżeli nawet my wszyscy przestaniemy oddychać, a krowy za przeproszeniem pierdzieć, to i tak 80% zanieczyszczenia atmosfery ziemskiej i emisji CO2 oraz innych trucizn
metanu choćby
pozostanie,
ale to jest, no...
bo to nie są rzeczy, które emituje motoryzacja, to nie są rzeczy, które emitują gospodarstwa domowe,
ale
tylko przemysł.
Ale Oczywiście. I nie zlikwidujemy nagle przemysłu, bo ktoś będzie musiał nawet te najgenialniejsze, najlżejsze i już niewymagające metali ziem rzadkich...
Samochody chociażby przewieźć przez morze.
No więc właśnie.
A czym się je przewozi przez morze?
Statkami, które są napędzane ogromnymi dieslami.
I pływającymi nie na... pracującymi dieslami, pracującymi nie na oleju napędowym, a
tylko
na mazucie.
Na mazucie, który...
Syf to mało powiedziane.
Z drugiej strony, no to jakby... Ja nie widzę problemu, żeby wróciły żaglowe klipery, one były...
Nie, ja nie do tego zmierzam, bo wspomniany przez ciebie Hyundai już od dosyć dawna proponuje statki napędzane elektrycznie, na razie na małą skalę, ale elektryczne, wodorowe.
Ale
mało.
Bo do tego...
Wyprodukowali sobie dopiero co łódź podwodną,
ale
która
patrz,
chodzi
no to
na wodór.
Mówili, że wodór jest najlepszym rozwiązaniem dla tego typu właśnie ciężkiego transportu. I na przykład Volvo, owszem, robi teraz elektryczne ciężarówki, nawet te takie budowlane jakieś tam duże,
tak,
8x8,
tak.
Ale jednocześnie na dalekie dystanse rozwijają technologię ciężarówek wodorowych, bo tam jest
no
i
bo
dosyć...
Nie wkładaj wszystkich jabłek do jednej miski, to jest przecież strasznie
no,
stara
to jest jasne.
Wiedza.
No ale niestety... Nie wiem, jakoś...
Wszyscy, tak, legislatorzy wiedzą lepiej, bo jeżeli pojawi się ekspert, który próbuje im wytłumaczyć, że 2x2 zawsze musi wynosić 4, to usłyszy ten ekspert od lobbystów, że został przekupiony przez producenta ropy naftowej.
Albo usłyszy to, co usłyszała pani, która zapytała pana premiera o cenę bochenka chleba.
Tak. Ewentualnie mąż, który zapytał żonę, dlaczego gotuje zupę w 6 garnkach.
Bo tak. No. Dobrze. To co? O Jarisie Krosie żeśmy pogadali, ideologicznie żeśmy pogadali, może już nie męczmy słuchaczy.
To ja mam jeszcze jeden temacik.
Krótko.
Na tęże prezentację Toyoty pojechałem Kiją, którą testowaliśmy. Która ma bardzo interesujące, bardzo przyszłościowe rozwiązanie pod tytułem Clutch by Wire, czyli sprzęgła...
IMT, Intelligent Manual Transmission.
Tak, inteligentną skrzynię biegów. To fajnie pracuje. Zapraszam z góry na swój film, w którym zrobiłem ogromny wykład techniczny, jak to działa i co to robi. Ale wiesz co, tak czy inaczej, ty prosiłeś, żeby było krótko, to ja ci powiem krótko. Proszę skrzynię automatyczną.
Mnie się bardzo podobała ta skrzynka.
Nie,
ja
no oczywiście, oczywiście, że mnie się też
fajnie
bardzo podobała,
chodziło.
Ale wyobraź sobie, jakby to wszystko razem chodziło,
poza tym
gdyby było na automacie.
Pamiętaj o jeszcze jednej rzeczy. Ten samochód miał, owszem, niestety litrowy, trzycylindrowy silnik turbo, ale przynajmniej z miękką hybrydą, 120 koni i to w jakikolwiek sposób już normalnie chodziło. A ta miękka hybryda, rewelacja.
I widzisz, tutaj cię złapię za język, bo miękka hybryda fantastycznie działała w tym samochodzie, w sensie błyskawicznego i niezauważalnego uruchamiania i gaszenia.
Ale on i
żeglował. I żeglowania. Natomiast, nie wiem, czy zauważyłeś, nie było żadnego wsparcia ze strony silnika elektrycznego podczas ruszania i przyspieszania w momencie, w którym silnik jednolitrowy nie ma
nie
mocy, nie ma doładowania.
Trzeba to, fakt, to jest prawda, trzeba to było mocno cisnąć i tu nie bardzo
właśnie
rozumiem, dlaczego ISG w ten sposób nie wykorzystano.
Otóż to.
Ale...
A gdyby był automat, nie byłoby tego problemu. Co należało dowieść, jak mawiają na Politechnice?
Pourquoi?
Albo tak.
Dobrze, to tym optymistycznym akcentem idziemy robić rosół w 6 garnkach.
Tak.
I do usłyszenia za tydzień. Miłego weekendu życzymy.
Najlepszego.
Do usłyszenia.